Ewangelia Mateusza, 28 rozdział, będziemy czytać do 15 wersetu, od 1 do 15. Tu mamy fragment mówiący o zmartwychwstaniu Pana Jezusa i na tym fragmencie chciałbym, byśmy się oparli dzisiaj i parę myśli chciałbym przedstawić. Wierzę, że będzie to dla nas także pokrzepieniem, wzmocnieniem i będziemy mogli z większą ufnością, zaufaniem, wiarą do Boga podążać przez życie. A po sabacie, o świcie, pierwszego dnia tygodnia przyszła Maria Magdalena i druga Maria, aby obejrzeć grób. I oto powstało wielkie trzęsienie ziemi, albowiem anioł pański stąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. A oblicze jego było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. A strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast: wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał i oto poprzedza was do Galilei. Tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I odeszły prędko od grobu z bojaźnią i wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom jego. A oto Jezus zastąpił im drogę i rzekł: bądźcie pozdrowione. One zaś podeszły, objęły go za nogi i złożyły mu pokłon. Wtedy rzekł do nich Jezus: nie bójcie się, idźcie i oznajmijcie braciom moim, aby poszli do Galilei, a tam mnie ujrzą. A gdy one szły, oto niektórzy ze straży przyszli do miasta i powiadomili arcykapłanów o wszystkim, co zaszło. Ci zaś zebrali się wraz ze starszymi i po naradzie dali sporo pieniędzy żołnierzom, mówiąc: powiedzcie, że uczniowie jego w nocy przyszli i ukradli go, gdy spaliśmy. A jeśli by o tym usłyszał namiestnik, my go przekonamy i wam bezpieczeństwo zapewnimy. Wzięli więc pieniądze i postąpili tak, jak ich pouczono. I rozniosła się ta wieść wśród Żydów aż po dzień dzisiejszy. Przeczytajmy jeszcze te następne wersety. A 11 uczniów poszło do Galilei, na górę, gdzie im Jezus przykazał, i gdy go ujrzeli, oddali mu pokłon, lecz niektórzy powątpiewali. A Jezus, przystąpiwszy, rzekł do nich te słowa: dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Drodzy bracia i siostry, Pan Jezus jest jedynym, który umarł, potem zmartwychwstał i już więcej nie umarł. Jedynym, bo zdarzało się i w czasie, kiedy Pan Jezus chodził po ziemi, zdarzało się wtedy, kiedy apostołowie głosili Ewangelię, zdarzało się na przestrzeni wieków, że ludzie zmartwychwstawali, prawda? Czytaliście takie piękne historie w różnych książkach, w różnych opracowaniach. Historie o tym mówią, że ludzie zmartwychwstali, że Bóg dokonał niezwykłego cudu, że ktoś tam po iluś dniach czy godzinach zmartwychwzbudzony został. Ale wszyscy ci ludzie znowu umarli. A Jezus jest jedynym, który nigdy nie umarł. A więc czytamy w Słowie Bożym, że On żyje na wieki wieków. Żyje na wieki wieków. Żyje i jest nieustannie obecny, wszędzie obecny. Słowo Boże w około 30 miejscach nam mówi, że Jezus jest żywy na wieki wieków, działający na wieki wieków. Jemu powinna być oddawana chwała na wieki wieków. Jeśli na wieki wieków, to w poniedziałek rano też, jak trzeba iść do pracy. Amen. To każdego dnia, nawet wtedy, kiedy się źle czuję, to też Bogu należna jest chwała. Na wieki wieków należna jest Bogu chwała. W Psalmie 48, 15 werset czytamy o tym, że Bóg nasz jest na wieki wieków. On nas prowadzi poza śmierć. To inna piękna prawda, że żyjemy tutaj nie tylko przez jakiś czas, 70, 80 czy nawet 100 lat, ale żyjemy na wieki wieków. Ci, którzy zaufali Chrystusowi, mają życie wieczne. Kto wierzy w Syna Bożego, ma życie wieczne. Ma życie wieczne. Pewna pieczęć jest na to położona. Ma życie wieczne. A więc On nas prowadzi poza śmierć. W pierwszym liście do Tymoteusza, 1 rozdział, 17 werset, nam mówi: a Królowi wieków, nieśmiertelnemu, niewidzialnemu, jedynemu Bogu, niech będzie cześć i chwała na wieki wieków. Amen. Temu Bogu niech będzie chwała na wieki wieków. A w Księdze Objawienia, 1 rozdział, 17 i 18 werset, ta wizja, którą otrzymał Jan, to wielkie wydarzenie, które go spotkało, bo było to coś nadzwyczajnego, coś szczególnego w życiu Jana. I mówi tak, to też gdy go ujrzałem, padłem do nóg jego, jakby umarły. On zaś położył na mnie swoją prawicę i rzekł, słuchajcie, bracia i siostry, co rzekł zmartwychwstały Pan Janowi, nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący, byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Nie lękaj się, nie bój się. Wiecie, że dzisiaj myślą główną, którą chciałbym na koniec przedstawić, to właśnie ta, nie lękaj się. Albo to, co czytaliśmy w Ewangelii Mateusza w 28 rozdziale. Wy się nie bójcie. Kto się nie musi bać Pana? Kto nie musi żyć w strachu? Kto nie musi żyć w przerażeniu? Ten, kto szuka Boga. Wy się nie bójcie, mówi anioł do tych niewiast. Wy się nie bójcie, wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu. One szukały Jezusa. Dla nich Jezus, ukrzyżowany Jezus był kimś najcenniejszym, był tą najwartościowszą, najcenniejszą osobą. One szukały, były spragnione te kobiety, aby go zobaczyć, aby go namaścić, aby jeszcze tą ostatnią posługę Jezusowi oddać. I przychodzi anioł i mówi, wy się nie bójcie, wy możecie być pewne, wy jesteście bezpieczne. Kochani bracia i siostry, Jezus jest żyjący, wieczny, a więc mówi do Jana, nie lękaj się, Jam jest pierwszy i ostatni i żyjący. Byłem umarły, lecz oto żyję na wieki wieków i mam klucze śmierci i piekła. Ja mam wszelką moc, oto dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Ja mam klucze śmierci i piekła, mówi Bóg. W Dziejach Apostolskich czytamy, że kiedy apostołowie głosili Chrystusa zmartwychwstałego, to co z nimi zrobili? Wrzucili ich do więzienia. W 4 rozdziale od 1 do 3 wersetu czytamy, a gdy oni mówili do ludu, przystąpili do nich kapłani i dowódca straży świątynnej oraz saduceusze, oburzeni, że iż nauczają lud i zwiastują zmartwychwstanie w Jezusie. Oni głosili Jezusa zmartwychwstałego. Oczywiście głosili ukrzyżowanego, bo przecież apostoł Paweł, czy też apostoł Piotr, wszyscy apostołowie podkreślali, jak ważna jest prawda o ukrzyżowaniu Jezusa Chrystusa, jak ważna jest ta prawda dotycząca naszego zbawienia, że Chrystus zmarł za nasze grzechy i został pogrzebany według pism, ale trzeciego dnia zmartwychwstał. I oni to głosili. Tutaj akurat czytamy, że nauczali lud i zwiastowali zmartwychwstanie w Jezusie. I jaki był skutek tego? Jakie brawa za to otrzymali? Ujęli ich więc i wtrącili do więzienia aż do następnego dnia. Był już bowiem wieczór. A więc za takie głoszenie, za głoszenie takiego niesamowitego poselstwa, takiego wielkiego poselstwa zostali wtrąceni do więzienia. Grozi nam też to? No, Bogu dzięki, widać jeszcze na horyzoncie, że nie, ale niektórzy to tego doświadczają. I drodzy bracia i siostry, jest tak ważne, byśmy głosili Chrystusa zmartwychwstałego, oczywiście ukrzyżowanego, ale także zmartwychwstałego. Dzieje apostolskie mówią nam tak, wyście go ukrzyżowali, ale Bóg wzbudził go z martwych. Apostoł Piotr wypowiada te słowa, ja przeczytam od 10 do 12 wersetu, 4 rozdział Dziejów Apostolskich. To niech wam wszystkim i całemu ludowi izraelskiemu wiadome będzie, że stało się to w imieniu Jezusa Chrystusa Nazareńskiego, którego wy pokazali palcem, ukrzyżowaliście, do tego byliście zdolni, ale nic więcej nie byliście w stanie zrobić, mówią apostołowie do tych różnych ludzi na wysokich stanowiskach, przywódców kościelnych. Wy go ukrzyżowaliście, ale Bóg go wzbudził z martwych, dzięki niemu ten oto stoi zdrów przed wami. On to jest owym kamieniem odrzuconym przez was budujących. On stał się kamieniem węgielnym. I nie ma w nikim innym zbawienia, albowiem nie ma żadnego innego imienia pod niebem danego ludziom, przez które moglibyśmy być zbawieni. A więc Jezus zmartwychwstał. Zmartwychwstał, bo jak mógłby być zbawicielem świata, gdyby nie zmartwychwstał? On zmartwychwstał i dlatego może być i jest zbawicielem świata. gdyby nie żył, gdyby tylko umarł i nie zmartwychwstał i nie został już na wieki wieków żywy, to tak jak czytaliśmy w liście do Koryntian, daremna byłaby wiara nasza, daremne byłoby wszystko to, o czym mówimy, to byśmy mówili jakieś bajki, jakieś rzeczy nie z tego świata. Ale chwała Bogu, że On żyje. Apostołów Jana, Piotra zamknęli do więzienia za to, że głosili zmartwychwstanie Jezusa. I to o czymś nam świadczy. Świadczy to o tym, że ta mowa, ta Ewangelia o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie nie podoba się wszystkim ludziom. Nie podoba się ludziom. Oni myślą, wielu ludzi myśli, że ten Jezusek tylko gdzieś tam leży malutki, a potem był ukrzyżowany i cóż On może? Ale On może! On może. To, czym moje serce jest dzisiaj przepełnione, kochani, to tym, że Bóg wszystko może. Czytałem także wczoraj wieczorem o Abrahamie z pierwszej Księgi Mojżeszowej i o Sarze, kiedy Sara się zaśmiała. Pamiętacie? Sara się zaśmiała. A Bóg mówi, czyż jest coś dla Boga niemożliwego? Nie, wszystko jest możliwe. Wszystko może uczynić, a więc On ma moc. On ma moc. I zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa jest jedną z prawd, która jest bardzo ważna, jest fundamentem chrześcijaństwa. I dlatego też każda z Ewangelii, i Mateusza, i Marka, i Łukasza, i Jana mówi na temat zarówno ukrzyżowania, jak i zmartwychwstania Pana Jezusa. Wszyscy ewangeliści przywiązują do tego wagę, a zresztą też pisarze czy autorzy ksiąg listów apostolskich także na to zwracają uwagę. I to świadczy o tym, że jest to jedno z najważniejszych wydarzeń z życia Jezusa, mające wielkie znaczenie także dla nas. I obyśmy jak najwięcej mogli wykrzykiwać te słowa. Chrystus zmartwychwstał, On żyje. Znajdziesz się w trudnościach, znajdziesz się w problemie, w różnych doświadczeniach, to niechby przyszła właśnie ta myśl. On żyje! Czemu ja tutaj się martwię, skoro On żyje? Przecież to mój Pan, przecież mogę Mu powierzyć swoje problemy, przecież mogę zostawić te troski, te zmartwienia w Jego rękach. I zmartwychwstanie Pana Jezusa jest też koronnym dowodem na to, że Chrystus spłacił dług, który myśmy zrobili, dług grzechów naszych, a Pan Jezus podjął się tego, aby ten dług uregulować. Najpierw umarł, a potem zmartwychwstał. Umarł dla zbawienia nas, dla oczyszczenia naszych grzechów i jak czytamy w liście do Rzymian, został wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Nie złotem i nie srebrem zostaliśmy wykupieni, ale wykupił nas Chrystus. Wykupieni zostaliśmy drogą krwią Chrystusa jako baranka niewinnego i nieskalanego. Ale dalej Pan Jezus podkreśla, czy Słowo Boże podkreśla tą właśnie prawdę, którą już wspomniałem. Został wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. Jak to dobrze, że mogę powiedzieć i że możesz powiedzieć, jestem usprawiedliwiony. A co mi tu będzie ktoś mnie oskarżał? A co? A niech oskarżają. A ja jestem usprawiedliwiony, bo mnie Chrystus usprawiedliwił. Nie ma potępienia dla tych, którzy są w Jezusie Chrystusie, bo Chrystus nas usprawiedliwił. Zmartwychwstanie się dokonało. I zmartwychwstanie stanowi pieczęć i ukoronowanie tego wielkiego dzieła odkupienia. Bo gdyby dzieło odkupienia skończyło się tylko na śmierci za nasze grzechy, to byłoby po prostu niepełne. Byłoby w zasadzie niewiele znaczące, może nawet nic nieznaczące. Nie byłoby nadziei na przebywanie z Jezusem Chrystusem. I przez zmartwychwstanie Pan Jezus wygrał tą bitwę, jak czytaliśmy, pokonał śmierć i grzech i diabła. Wygrał tą bitwę, którą nad przeciwnikiem i dzięki temu mogliśmy zostać przez Ojca zaakceptowani, a On stał się tą naszą zastępczą ofiarą, bo to myśmy mieli być ponieść śmierć za nasze grzechy. Myśmy powinni być potraktowani tak, jak został potraktowany Pan Jezus Chrystus. I gdyby Chrystus nie zwyciężył w tej walce, którą stoczył z tym ostatnim wrogiem, jaką mielibyśmy ufność, że On przezwyciężył śmierć, że ma moc nad śmiercią, że ma moc nad diabłem. Ale czytamy w Słowie Bożym, że On zniszczył przez śmierć, zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią, a więc zniszczył przeciwnika, zniszczył szatana. I dziś, bracia i siostry, dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa możemy być pewni tego, że co? Pewni tego, że jesteśmy odrodzeni ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Nadzieja, nadzieja. Żyjemy tą nadzieją każdego dnia? Żyjemy tym oczekiwaniem, przyjdź Panie Jezu? Żyjemy tym spodziewaniem się, przyjdzie, przyjdzie niedługo mój Wybawca, przyjdzie. Już wtedy zostawię tą działkę, już wtedy nie będę myślał o tych problemach, już wtedy nie będzie mnie w kręgosłupie tam strzykało, już nie będą mnie nogi bolały, już będzie wybawienie. Myślicie o tym w ten sposób, kochani, czy tak trudno to przychodzi? Bo przecież jeszcze mamy tyle planów, jeszcze mamy tyle zajęć, jeszcze to i tamto chcielibyśmy osiągnąć. Ale jest nadzieja dzięki zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa, że my także będziemy na wieki wieków z Nim. I możemy śmiało dzisiaj powiedzieć razem z apostołem Pawłem to, co on powiedział. Któż będzie oskarżał wybranych Bożych? Przecież Bóg usprawiedliwia. Któż będzie potępiał? Jezus Chrystus, który umarł. Więcej, zmartwychwstał. Nie tylko umarł, ale coś więcej, zmartwychwstał. Który jest po prawicy Boga, ten przecież wstawia się za nami. Jak dobrze mieć ufność, jak dobrze mieć tą pewność, że jesteśmy w Bożych rękach, że nawet jeśli ktoś ma zamiar potępiać i oskarżać, to przecież Jezus usprawiedliwia. Usprawiedliwia, oczywiście. Oczywiście wszyscy doskonale wiemy, że usprawiedliwia tego, kto w uniżeniu, w pokorze żyje z Bogiem, kto żyje w bojaźni Bożej, żyje w społeczności z Nim. Nie można być lekkomyślny, nie można być lekceważący, ale Bóg usprawiedliwia tych, którzy mają otwarte serce przed Bogiem. I to dowód na to, czy to słowo nam przypomina, że mamy być nieustannie wdzięcznymi za to, że ta wielka prawda o zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa jest dla nas ważna i powinniśmy to mieć na uwadze, nieustannie pamiętać. Pamiętać o tym, że On żyje, że On zmartwychwstał. I tak jak czytaliśmy w Ewangelii Mateusza, chociaż były różne próby takiego zatuszowania czy podważania tego faktu, że Jezus zmartwychwstał, to jest mnóstwo dowodów. Tutaj w Biblii są dowody. Ale bracie i siostro, ty też jesteś dowodem na to, że Chrystus zmartwychwstał. Amen. Każdy z nas. Patrzę na was i w oczach każdego widzę. Dowód na to, że Chrystus zmartwychwstał. Bo siedzi tutaj Ola, zmartwychwstanie kiedyś, jak umrze, to potem, a może nie umrze, zostanie porwana na obłoki. Łukasz też. To dowód na to, że Chrystus zmartwychwstał. Jesteśmy tutaj odkupieni, wybawieni i to dowód na to, że Chrystus umarł, a potem zmartwychwstał. I nawet Jego najbliżsi, przyjaciele Pana Jezusa nie mogli zaufać. Trudno im było zaufać, że On zmartwychwstał, ale pomimo tego niedowiarstwa, pomimo wrogości nieprzyjaciół, zmartwychwstanie zostało bardzo, bardzo, bardzo mocno udowodnione, udokumentowane. A więc dziś możemy naprawdę bez obawy, bez żadnego wahania, komukolwiek, kto chciałby podważyć to, że Chrystus żyje, że jest zmartwychwstały, że jest działającym Bogiem, że może zmienić życie, że może uzdrowić każdą chorobę, że jest w stanie wszystkiego dokonać, każdemu możemy to powiedzieć w 100% wierze. Tak, ja będę modlił się o chorych, bo Chrystus zmartwychwstał i On żyje i może to uczynić, może dokonać cudów. Zmartwychwstanie Pana Jezusa zaspokaja tą największą potrzebę ludzką, czyli potrzebę zbawienia. Potrzebę zbawienia. Tak jak jeszcze raz wracam do tego listu apostoła Pawła do Koryntian. Tam czytamy o tym, że no, byłoby to naprawdę bez sensu wierzyć w Jezusa, który nie zmartwychwstał. Bez sensu. Ale czytamy w liście Piotra, błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieschalanemu, jakie zachowane jest w niebie dla was. Dla was. Bracia i siostry, dla was. To o nas napisane. No, o nas. To o nas. Zachowane jest dziedzictwo dla was, dla nas, ku dziedzictwu nieznikomemu i nieskalanemu i niezwiędłemu. Zachowane to jest w niebie dla nas. Ten skarb tam jest w niebie i tego nikt nie wykradnie. Tego skarbu, tego dziedzictwa nikt nie ukradnie. Do nieba ten złodziej, diabeł tam nie przyjdzie. To tam jest zachowane dla nas. Dla nas, którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście przez wiarę w zbawienie przygotowane do objawienia się w czasie ostatecznym. Którzy mocą Bożą strzeżeni jesteście. To są tak wielkie słowa, drodzy bracia i siostry. Boża moc nas strzeże. Bóg wszystkiego dokonał i dokonuje i czyni, aby nas zachować, aby nas ochronić przed wpływem przeciwnika, przed wpływem mocy demonicznych, byśmy nie stracili wiary. I On pracuje nad nami, będzie pracował. Oczywiście On od nas oczekuje, byśmy z Nim współpracowali, bo można z Nim, nawet nie uczestnicząc w czwartkowym nabożeństwie, nie współpracować. Dla wszystkich wierzących jest nadzieja żywa przez zmartwychwstanie Pana Jezusa Chrystusa. Nie musimy się bać odejścia, śmierci, nie musimy się bać, ponieważ mamy nadzieję w Jezusie Chrystusie przez zmartwychwstanie. I czytaliśmy o tym dziedzictwie. Dziedzictwo. Ojcowizna w niebie. Coś zachowane dla nas. Dziedzictwo. Lepsze od wszelkich bogactw na tej ziemi. To dziedzictwo jest niezniszczalne, nieprzemijające, niezwiędłe, doskonałe. Jezus przygotował go dla tych, którzy go oczekują, czytamy w Słowie Bożym. Dla tych, którzy się spodziewają, dla tych, którzy go oczekują. I zmartwychwstanie daje nam pewność, gwarancję, że Boże dziedzictwo jest czymś większym niż bogactwo całego świata. Jak czytamy Ewangelię, to widzimy, że jedna dusza jest więcej warta niż całe bogactwo tego świata. Jedna dusza ludzka. A więc to dziedzictwo, to bogactwo jest tak niesamowite. Dlatego też Pan Jezus nas zachęca do tego, byśmy szukali tego dziedzictwa, szukali bogactwa, szukali Królestwa Bożego, które ma taką wieczną wartość, wieczny wymiar. List do Rzymian, pierwszy rozdział, apostoł Paweł mówi tak. Paweł, sługa Jezusa Chrystusa, powołany na apostoła, wyznaczony do zwiastowania Ewangelii Bożej, którą Bóg przedtem zapowiedział przez swoich proroków w Pismach Świętych o Synu swoim, potomku Dawida, według ciała, który według ducha uświęcenia został ustanowiony Synem Bożym w mocy przez zmartwychwstanie o Jezusie Chrystusie, Panu naszym. A więc On, Syn Boży. Syn Boży jest naszym Zbawicielem. Syn Boży jest Mesjaszem. On żyje na wieki wieków i Jemu dana jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Kiedy chodził po ziemi, ludzie dziwili się. Dziwili się, kiedy czynił te wielkie rzeczy, kiedy dokonywał różnych cudów, dokonywał niezwykłych rzeczy. Dzisiaj też się dziwimy czasem. Tydzień temu, kiedy nam tutaj brat opowiadał świadectwo, Piotr Stępniak, to wielu z nas było zdziwionych, że bez takiego dna. Ale to jest piękne, że Bóg i z takiego dna człowieka wyrywa. Ale wiecie, czym byłem bardzo mocno poruszony i wdzięczny Bogu, kiedy byliśmy w ośrodku szkolno-wychowawczym i wszyscy ci czterej bracia, którzy tutaj byli, składali świadectwo, a potem Łukasz wstał i powiedział swoje świadectwo. I mówi, że on nigdy nie był pijany. I wiecie, w tym ośrodku tak trochę zaszumiało. Nigdy pijany nie był? Ale jak piękne świadectwo złożył, że go Bóg właśnie od tego zachował. Że go Bóg od tego zachował, że nie musiał iść do tego bagna. My czasem mówimy, to jest wielkie świadectwo, kiedy ten po 24 latach więzienia nawrócił się po takim strasznym życiu. Tak, to jest wielkie świadectwo, ale czyż nie jest wielkim świadectwem, że Bóg ma moc zachować od grzechu, zachować od tego strasznego życia człowieka i kiedy może już powierzyć swoje życie w dzieciństwie, w młodości i ufać Bogu? I uchronić, zostać uchroniony od tego strasznego grzechu. Moc zmartwychwstania. Bóg dokonuje cudów, On jest Panem, On jest Bogiem rzeczy niemożliwych. Czytaliśmy w tym fragmencie tutaj o wydarzeniach, które towarzyszyły zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Czytaliśmy o tym, że powstało wielkie trzęsienie, ponieważ anioł pański zstąpił z nieba i przystąpiwszy odwalił kamień i usiadł na nim. I to wydarzenie świadczy o tym, że objawiła się potężna Boża moc, że to zmartwychwstanie było czymś niezwykłym, czymś nadnaturalnym. Było jednym z najbardziej dramatycznych wydarzeń w historii. I kiedy widzimy tu tych żołnierzy, tych ludzi twardzieli takich siedzących tam blisko tego grobu, czytamy, że oni byli przerażeni. Będą ludzie przerażeni też. Też, kiedy przyjdzie drugi raz Pan Jezus. Będą przerażeni. Nie wiem, czy nie będą przerażeni bardziej niż tu ci strażnicy. Bo będą wołać: góry i pagórki, przykryjcie nas, padnijcie na nas. Będą wołać. Czytamy także, że oblicze anioła, który tam pojawił się przy grobie Pana Jezusa, było jak błyskawica, a jego szata biała jak śnieg. Niezwykły obraz. I ja bym się też przeraził, gdybym tam był. Nie byłoby bohatera. Wszyscy byśmy się przerazili. Te kobiety były też zalęknione, ale chwała Bogu, że kobiety usłyszały głos Boży. Usłyszały. Strażnicy zadrżeli przed nim ze strachu i stali się jak nieżywi. Wiecie, co może człowiek zrobić, jak się wystraszy i stanie się jak nieżywy? A nie chcę tego mówić, ale dobrze wiecie, co się może zdarzyć. Mogą się zdarzyć różne rzeczy. Przerażenie, które dotknęło tych właśnie strażników w czasie zmartwychwstania, tych, którzy pilnowali, żeby uczniowie nie ukradli ciała Pana Jezusa. A więc ci ludzie byli przerażeni, coś nimi bardzo mocno wstrząsnęło. I nagle ta ich odwaga, ta pewność, że są strażnikami, tymi wielkimi ludźmi, strażnikami, na widok tego anioła, nagle cała odwaga, cała pewność gdzieś się zgubiła. I to jest obraz, drodzy bracia i siostry, tego, że wszyscy, którzy nie uczynili Jezusa Chrystusa swoim Panem, swoim Zbawicielem, przeżyją taką trwogę, przeżyją takie przerażenie w momencie powtórnego przyjścia Jezusa po swój Kościół. Jaki wniosek z tego? Pojednaj się z Bogiem dziś, bo jeśli jutro przyjdzie Pan Jezus, to będzie straszne. Czytamy, że każde kolano przed Bogiem się ugnie, każdy język będzie wyznawał, że Jezus jest Panem. Każdy się przekona, że On jest zmartwychwstałym Panem, że jest Panem Panów i Królem Królów. I ta sama moc, która tam się zamanifestowała, ta sama moc się znowu objawi, kiedy przyjdzie Chrystus. Ale bracia i siostry, ta sama moc, tą samą moc Bóg chce używać, czy Bóg chce działać w naszym życiu i przez nasze życie. Ta sama moc jest obecna w naszym życiu. I wszyscy kiedyś staniemy przed Bogiem. Wszyscy, którzy są usprawiedliwieni i wszyscy, którzy nie skorzystali z Bożego usprawiedliwienia. Ale jeszcze dzisiaj jest szansa na to, by powierzyć swoje życie Jezusowi, bo nikt nie musi doświadczać tego przerażenia, którego doświadczyli tutaj ci strażnicy. Nikt nie musi być przestraszony i przerażony. A czytamy w Biblii, że ludzie cały czas żyją w obawie, lęku przed śmiercią. Prawda? Zacznijmy tylko rozmawiać z ludźmi niezbawionymi o śmierci. To nie, to nie temat. Ja na ten temat w ogóle nie chcę rozmawiać. A my mówimy, a my się śmierci nie boimy. A my jesteśmy gotowi, a ja mogę odejść dzisiaj, nie ma żadnego problemu. Tak? Też jesteście takimi samymi wierzącymi? Nie ma problemu, jeśli przyjdzie śmierć albo przyjdzie Chrystus, śmierć ta fizyczna, no to przecież idziemy do miejsca lepszego. Natomiast ci, którzy nie zaufali Chrystusowi, nie wiedzą, że jest Jezus żyje, że jest zmartwychwstałym Panem, że zmartwychwstał dla naszego usprawiedliwienia, ci są przerażeni, boją się śmierci, strasznie się boją śmierci, który został wydany za grzechy nasze i wzbudzony z martwych dla usprawiedliwienia naszego. A więc, drodzy bracia i siostry, nadchodzi ten dzień objawienia mocy Bożej. Dla nas, dla wierzących, dzień wybawienia, ostatecznego wybawienia, dla niezbawionych początek strasznych cierpień. Ostatnia myśl, o której wspomniałem już wcześniej i którą chcę podkreślić, a która wynika z tego tekstu, to właśnie zapewnienie zmartwychwstałego Pana Jezusa, które kieruje do niewiast. Te niewiasty są obrazem ludzi, którzy szukają Jezusa. Wy się nie bójcie. Piąty werset. Wtedy anioł odezwał się i rzekł do niewiast. Wy się nie bójcie. Wiem bowiem, że szukacie Jezusa ukrzyżowanego. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Wy się nie bójcie. Bracia i siostry, czy potrzebujemy takiego zapewnienia? Mi wydaje się, że wielu z nas, że wielu wierzących potrzebowałoby każdego poranku usłyszeć takie słowo. Nie bój się, bo ja jestem z tobą. Nie bój się, wszystko jest w moich rękach. Nie bój się, nie bądź przerażony. Dzisiaj cię trochę boli, a już myślisz, że jutro będzie bardziej bolało. Nie bój się, nie bój się. Wy się nie bójcie. Wy, którzy szukacie Pana, wy zaufałyście temu Panu, jesteście w bezpiecznych rękach, bo jesteście w Chrystusie. Wy się nie bójcie. Te słowa, które anioł kieruje tutaj do niewiast, dziś dla nas mają także taką wielką wartość, wielką moc, mają wielkie znaczenie, bo mogą wnieść pokrzepienie, bo mogą wnieść nadzieję w serca wierzących, bo mogą wnieść taką ufność, że przecież dlaczego ja się martwiłem o te drobne sprawy rodzinne? Dlaczego martwiłem się o takie drobiazgi? Przecież Bóg jest moim Panem, Jezus jest moim Panem. Wy się nie bójcie, nie bój się jutrzejszego dnia. Nie bój się tego, co przyniesie przyszłość. Nie bój się, że cię Pan Jezus zostawi. Nie bój się, że nagle z ciebie zrezygnuje, bo miał taki kaprys i akurat z ciebie zrezygnuje. Wszystkich innych będzie trzymał w swoim ręku, a z ciebie zrezygnuje. Nie bój się. Wy się nie bójcie. Bracia i siostry, prawdziwy chrześcijanin, szukający Pana, nie ma powodu, by się trwożyć. By się trwożyć teraz, dzisiaj. I nie ma powodu, by się obawiać dnia ostatecznego, przyjścia Jezusa Chrystusa. Czytamy, że Pan Jezus którego dnia pojawi się na obłokach i czytamy, że wierzący wtedy mają wyprostować się i podnieść głowy swoje, gdyż zbliża się odkupienie nasze. Wtedy, kiedy to będzie miało miejsce, kiedy zacznie się to dziać, my mamy wyprostować się i podnieść głowy. To obraz pewien, to obraz tego, że mam być pewny, że jestem w Bożych rękach, że Bóg się o mnie troszczy, że ma każdą sferę mojego życia pod kontrolą, że nie muszę troszczyć się, nie muszę martwić się, nie muszę płakać, nie muszę rozpaczać, nie muszę włosów z głowy rwać, ale mogę powiedzieć: Panie, ja chcę Ciebie szukać. Rozwiązaniem dla ludzi strachliwych, dla ludzi przerażonych, trwożących jest bliskość, bycie blisko Boga. A więc Pan Jezus mówi do nas dzisiaj: wy, chrześcijanie, bracia, siostry XXI wieku, nie bójcie się, nie bójcie się, nie bój się, że cię zostawię, nie bój się, ja się o ciebie troszczyłem i będę się troszczył, nie bój się, że możesz zachorować, nie bój się tego, że może przypomina ci się, tata umarł, dziadek umarł i ty też umrzesz. Myślicie, że tego nie doświadczają ludzie? A doświadczają nie jeden raz takich rzeczy, bo myślą, że jakieś fatum jest nad nimi. Ale jeśli jesteś w Bożych rękach, to On mówi: nie bój się, nie bój się, nie bój się, że jutro upadniesz, nie bój się, bo On cię podniesie, nawet jeśli upadniesz. Trwaj w społeczności z Bogiem, trwaj w bojaźni Bożej i nie bój się, nie bój się. Nie bój się tego, bo skoro Jezus cię wykupił z twoich grzechów, troszczy się o ciebie, a w niebie masz Ojca. Jak to było, ten brat, który nam tutaj rapował? Darek, jakiś taki był tekst: nie bój się o siebie, bo masz Ojca w niebie. Coś takiego. Aha, no, ludzie uważają mnie za wariata, a w niebie jest mój tata. Coś takiego, nie? No, my się nie mamy powodu obawiać. Jest tata, jest Ojciec Niebieski, który postanowił troszczyć się o nas i nigdy z tego nie zrezygnuje. Nie bój się, bo masz dobrego pasterza. Nie bój się, bo Jezus jest twoją ochroną, jest skałą zbawienia, jest wszystkim. On cię nosi na swoich ramionach i możesz się ukryć w cieniu Jego skrzydeł. Dobre, nie? Pięknie tak żyć, pod skrzydłami Chrystusa, pod skrzydłami Wszechmogącego Boga. Nie ma go tu, bo wstał z martwych, jak powiedział. Chodźcie, zobaczcie miejsce, gdzie leżał. Anioł tak pięknie zaprasza te kobiety, tych wystraszonych żołnierzy, przerażonych, spanikowanych, tam nie zaprasza, żeby zobaczyli do tego grobu, bo po co? Oni by się bali. Oni by się bali, przerażeni, tacy, że pod... lał się od głowy po stopy i jeszcze nie wiadomo co. Bali się, przerażeni. A do tych niewiast mówi: chodźcie, chodźcie, zobaczcie, nie ma go. Możecie sprawdzić, zobaczcie, nie ma go tutaj. Nie ma go, bo wstał z martwych. Nie ma go, bo wstał z martwych. I dalej anioł mówi do tych niewiast tak ważne słowa, bracia i siostry, tak bardzo ważne. A idąc śpiesznie, powiedzcie uczniom jego, że z martwych wstał i oto poprzedza was do Galilei, tam go ujrzycie. Oto powiedziałem wam. I te kobiety zareagowały, natychmiast zareagowały. Z tą radością, z tym niesamowitym wrażeniem tego, że Chrystus żyje, że zmartwychwstał. One przyszły mu oddać chwałę, oddać mu cześć, a on żyje, no to jak nie biec do tych uczniów przestraszonych, do tych uczniów zatrwożonych. Odeszły prędko od grobu z bojaźnią, wielką radością i pobiegły oznajmić to uczniom, a więc biegną oznajmić to, że Chrystus zmartwychwstał. Po usłyszeniu tego polecenia, najpierw po tym zaproszeniu pięknym do tego grobu, usłyszeniu tego polecenia, od razu bardzo mocno wzięły sobie do serca to polecenie i pobiegły oznajmić najważniejszą wiadomość. I to też dla nas, drodzy bracia i siostry, jest lekcja, którą zdajemy, czy nie? Lekcja, egzamin, który powinniśmy codziennie zdawać. Mamy poselstwo o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie, którego ludzie bojący się, przerażeni przed jutrem, przerażeni przed tym, co będzie po śmierci, poselstwa tego ci ludzie potrzebują. Chrystus zmartwychwstał. I trzeba to ogłosić ludziom, drodzy bracia i siostry. Trzeba do tych ludzi pogrążonych w ciemności, w strachu, w beznadziei, do ludzi pogrążonych w grzechu, trzeba to tym ludziom przekazać. Czy jestem gotowy? Czy jesteś gotowy to przekazać? Czy może rozmawiasz ze swoimi przyjaciółmi o wszystkim innym? I tak ci ciśnie się, tak gdzieś tam w sercu pulsuje. A może coś powiem o Jezusie, ale jak oni mnie potraktują? Ale co oni pomyślą? Powiedzcie, że nie macie takich myśli, kiedy rozmawiacie ze swoimi przyjaciółmi niewierzącymi. A co powie ten mój sąsiad, jeśli ja tak zdecydowanie opowiem się po stronie Chrystusa i powiem mu, że wierzę w zmartwychwstałego Pana, że On dał mi nowe życie, że oczyścił moje życie, że mam pewność przebaczenia grzechów, że mam pewność zbawienia, że mam nadzieję w Jezusie. Co on pomyśli? Czy nie pomyśli czasem, że coś mu odbiło? A niech pomyśli. Chodzi o to, byśmy Ewangelię przekazali, byśmy tą informację do tych ludzi pogrążonych w ciemności, w grzechu zanieśli. Zanieśli dlatego, że czas jest coraz krótszy. Po spotkaniu ze zmartwychwstałym Chrystusem naszym zadaniem jest pobiec z poselstwem o zbawieniu i oznajmić tą niesamowitą prawdę wszystkim wokoło. Amen. Dobrze, bardzo mi się to podobało, żeście się z tym tak wyraźnie zgodzili. I jeszcze jedna sprawa związana z tym naszym głoszeniem Ewangelii. Czytaliśmy w ostatnich wersetach. Jezus przystąpiwszy rzekł do nich te słowa. Dana mi jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Nie mówi tutaj Pan Jezus, dana Tobie jest wszelka moc na niebie i na ziemi. Dana mi jest wszelka moc. Mi. Ale przecież On mieszka w nas. On mieszka w nas, prawda? On zamieszkał w naszych sercach, On mieszka w moim sercu. I dlatego Pan Jezus mówi, idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazałem. A oto ja jestem z wami po wszystkie dni, aż do skończenia świata. Bracia i siostry, ta nadzwyczajna moc może działać i działa w życiu każdego wierzącego, kto jest oddany woli Bożej, oddany i poddany prowadzeniu Ducha Świętego, kto jest gotowy powiedzieć: Panie, poślij mnie, Panie, ja chcę tą wieść o zmartwychwstałym Jezusie Chrystusie ogłosić wszystkim, do których mnie poślesz. Nie chodzi o to, by krzyczeć na rynku w Gorzowie, chyba że Cię Pan pośle, ale wszystkim, do których mnie Panie poślesz, jestem gotowy. I wtedy, bracia i siostry, możemy mieć pewność, że ta sama moc działa we mnie, działa przeze mnie i działa też na tą osobę, która słucha tej dobrej wieści. Pamiętacie, jak mówił tydzień temu Piotr Stępniak, jak pierwszy raz ten ktoś mu powiedział, że Jezus go kocha? Nie zbił za pierwszym razem. Za pierwszym razem go tylko wyśmiał. Za drugim razem go zbił. Zbił go. No i co? I przestała ta Ewangelia działać z tego powodu, że on go zbił? Wystraszyło to Pana Boga? Ducha Świętego to wystraszyło? Dopiero to zaczęło działać w sercu tego człowieka, tego gangstera. Ta Ewangelia zaczęła działać, a więc kiedy ją głosimy, możemy być pewni i ważne jest to, byśmy o tym pamiętali, że możemy być pewni, że ta Ewangelia działa, dlatego że Boża moc działa w życiu wierzącego, oddanego Bogu, poświęconego dla Boga. A przecież kiedy pojawiają się różne moce ciemności, różne ataki diabelskie, to mamy broń, mamy zbroję. I możemy powiedzieć precz mocą ciemności, precz tym wszystkim działaniom złego. Możemy powołać się na Słowo Boże, możemy powołać się na to, że Pan jest ochroną życia mego. Możemy powołać się na to, że jestem bezpieczny w Bożych rękach i zobaczycie, jak przeciwnik będzie uciekał, aż się będzie kurzyło za nim. Tak, kiedy damy odpór dzięki Słowu Bożemu. My mamy dać odpór diabłu, a ucieknie od nas. To także nasze dziedzictwo dzięki zmartwychwstaniu Chrystusa, dzięki tej mocy, która się wtedy objawiła i tej mocy, która się także objawia w naszym życiu. Bo czytamy w Słowie Bożym, że przed imieniem Pana Jezusa nawet diabeł drży. Zwyciężamy w naszym życiu dzięki śmierci i dzięki zmartwychwstaniu Pana Jezusa Chrystusa. W Nim jest nasze zwycięstwo. Amen. Bracia i siostry, nie bójcie się. Wy się nie bójcie. Jezus zmartwychwstał. Weźcie tą Ewangelię. Weźmy tą Ewangelię. Pobiegnijmy do ludzi i ogłaszajmy. Chrystus żyje. On zmartwychwstał. On kocha człowieka. On kocha. On ma piękny plan dla każdego człowieka. Głośmy to z radością. Głośmy to z przekonaniem. Głośmy to pełni entuzjazmu, szczęścia, że możemy to poselstwo w imię Jezusa Chrystusa sprawować. Cieszmy się tym, co otrzymaliśmy i cieszmy się też z tego zadania, które Bóg nam powierzył, dla Jego chwały. Amen. Chrystus zmartwychwstał, żyje i niech będzie uwielbione imię Pańskie. Powstańmy.